Chwała Bogu, bracia i siostry. Przyznam szczerze, że nie miałem dzisiaj wcale usługiwać, ale brat Ryszard się rozchorował i jestem jakby w zastępstwie. Ale mogę się dzielić z wami słowem, które Pan Bóg cały czas kładzie na moim sercu. Dzielę się tym, co przeżywam ostatnio, co Pan Bóg mi pokazuje. Już ostatnio mówiłem, że moją ulubioną księgą w Biblii jest zawsze ta, którą obecnie studiuję. I tak jest cały czas. Cały czas jestem w pierwszym liście do Tesaloniczan, który Paweł napisał do bardzo młodego zboru i który obecnie przerabiamy, a tak właściwie przerabialiśmy z młodzieżą. Będziemy jeszcze w środę podsumowywać cały list. I chciałbym się z wami podzielić ostatnim fragmentem z tego listu, czymś, co Pan Bóg kładzie na moje serce, co pokazuje mi, jak ja powinienem w swoim życiu stosować. Mam nadzieję, że wy także będziecie mogli zobaczyć Boże Słowo w tym wszystkim i będziecie mogli zobaczyć, jak Pan Bóg chce, żebyście wy żyli, żebyśmy wszyscy żyli, bo fragment tego tekstu zatytułowany jest w naszych Bibliach w tym nowszym tłumaczeniu jako Zasady życia Kościoła. I ja będę czytał z tego nowego tłumaczenia pastora Zaręby. Kuba będzie wyświetlał, o ile żadnych problemów technicznych nie mamy, także nawet jeżeli ktoś nie ma ze sobą swojej Biblii, może śledzić tekst. I zanim przejdziemy do tekstu, chciałbym wam przypomnieć kontekst, co tam się działo, tak właściwie dlaczego Paweł pisze ten list do Tesaloniczan. Paweł napisał list do Tesaloniczan, do zboru, bardzo młodego zboru, który sam założył, w którym był obecny przez kilka tygodni, w którym nauczał przez kilka tygodni i z którego musiał tak właściwie wyjść, uciekać, bo miał inne zadania do wykonania. Tam też się zaczęły prześladowania. Duch Święty nakazywał mu, aby szedł dalej i głosił Ewangelię po całym ówczesnym świecie, jak to Paweł, apostoł wśród narodów, apostoł wśród pogan. I Paweł pisze list do Tesaloniczan, aby ich wesprzeć. To są młodzi ludzie, młodzi wierzący, którzy potrzebują prowadzenia, którzy potrzebują wsparcia, którzy cierpią prześladowania i którzy potrzebują pastora, potrzebują kogoś, kto wyjaśni im wiele różnych spraw. I mówiliśmy o tym ostatnio, że Paweł wspominał im o tym, że Jezus przyjdzie powtórnie, że Jezus przyjdzie w chwale i zwycięży wszystko to, co jest złe i w nas, i w tym świecie, który istnieje. Jezus zaprowadzi swój porządek i czytamy dalej słowo w 5 rozdziale, wersety 12-28, do samego końca listu. I czytamy tam takie słowa. Prosimy was również, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was. Przewodzą wam w Panu i upominają was. Miejcie takie osoby w wielkim poważaniu. Daszcie je miłością ze względu na ich pracę. Zachowujcie też pokój między sobą. Wzywamy was natomiast, bracia, upominajcie niekarnych, pocieszajcie lękliwych, wspierajcie słabych. Miejcie cierpliwość dla wszystkich. Uważajcie, aby nikt nikomu nie odpłacał złem za zło. Ale zawsze starajcie się o to, co dobre we wzajemnych stosunkach i dobre dla wszystkich. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, za wszystko dziękujcie, gdyż taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście, proroctw nie lekceważcie, wszystko badajcie, a kierujcie się tym, co szlachetne. Trzymajcie się z dala od wszelkiego rodzaju zła, a sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci. Niech cały wasz duch, dusza i ciało będą zachowane bez nagany na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ten, który was powołuje, jest wierny. On też tego dokona. Bracia, módlcie się również za nami. Pozdrówcie wszystkich braci świętym pocałunkiem. Zobowiązuję was wobec Pana, aby ten list został odczytany wszystkim braciom. Niech łaska naszego Pana, Jezusa Chrystusa, towarzyszy waszym poczynaniom. I dotąd Słowo Boże. I można się zastanowić, dlaczego Paweł kieruje takie słowa na zakończenie. Dlaczego to jest zbitek takich przypisów, zasad, wskazówek. Dlaczego akurat takie rzeczy im tutaj wypisuję. I trochę zastanawiałem się na ten temat i doszedłem do wniosku, że my też tak najczęściej robimy. Czy zdarzyło wam się kiedyś zostawić swoje dzieci w domu na jakiś czas? Kuba ostatnio z Oliwią są bez rodziców, bo rodzice wyjechali na wakacje, ale może wam się też kiedyś zdarzyło zostawić na dłuższą chwilę dzieci same w domu, albo wręcz przeciwnie, wy byliście dzieckiem, albo niektórzy jeszcze nadal jesteście dziećmi czy młodzieżą i rodzice wam powiedzieli, jak wy macie się zachowywać, kiedy nie będzie ich w domu. Albo pracujecie i przychodzi do was szef i mówi, słuchaj, jadę na 2 tygodnie na urlop, muszę sobie odpocząć od firmy, jesteś odpowiedzialny za to, żeby tutaj zrobić to, to i tamto i chcę, żebyś to zrobił tak, tak i tak. Albo jeszcze inna sytuacja, żona wychodzi na zakupy i przekazuje mężowi, co jest do zrobienia w domu, czym ma się zająć, na co ma zwrócić uwagę, jak dzieci doglądać. Albo też w drugą stronę, mąż akurat wychodzi i prosi coś żonę, żeby wykonała, żeby czegoś dopilnowała, żeby miała na coś uwagę, na coś wzgląd. My też tak bardzo często robimy, kiedy wiemy, że będziemy nieobecni przez jakiś czas. A tutaj jest podwójna nieobecność, bo jest nieobecność Pawła w Tesalonikach i też Jezus jest fizycznie nieobecny. Jest obecny duchem, jest wysłany Duch Święty na cały świat, ale fizycznie go nie ma i oni go nie są w stanie zobaczyć. Jest ta podwójna nieobecność i my mamy dokładnie tak samo. Paweł kieruje wskazówki, którymi oni mieli się posługiwać w swoim codziennym życiu. Wskazówki, które miały pomóc im w funkcjonowaniu w zborze, w funkcjonowaniu w rodzinach, w funkcjonowaniu indywidualnie. I my, tak jak już powiedziałem, najczęściej robimy dokładnie tak samo. Chciałbym, żebyśmy teraz przeanalizowali ten fragment, żebyśmy zobaczyli, co Paweł ma ważnego do powiedzenia zborowi w Tesalonikach. Co on chciał, żeby ci młodzi nawróceni chrześcijanie, ci, którzy byli wcześniej poganami, ci, którzy nie znają może wszystkich starotestamentowych proroctw, którzy nie znają wszystkich kontekstów i tak dalej, bo to są ludzie najczęściej, którzy mają pochodzenie pogańskie, greckie. Co Paweł mówi do nich i co my możemy z tego wyciągnąć dla siebie samych także. I zacznijmy od 12 wersetu i Paweł zaczyna tak. Prosimy was również, bracia, abyście. I zaczyna się lista. I mamy pierwsze. Darzyli uznaniem tych, którzy... I co robią? Pracują wśród was, przewodzą was w Panu i upominają was. Pracują wśród was, przewodzą wam w Panu i upominają was. Jak myślicie, o kim tu może być mowa? O jakich ludziach jest mowa tutaj w tym fragmencie? Paweł najprawdopodobniej mówi o starszych zboru, mówi o tych, którzy byli odpowiedzialni za prowadzenie tego zboru. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że to w jakiś sposób liderzy, tak? To ci, którzy przewodzą. Ale czy nowotestamentowy termin na to, to starszy zboru. I my także mamy starszych w naszym zborze. I Paweł mówi, żeby takich ludzi darzyć szacunkiem, darzyć uznaniem. Dalej w 13 wersecie mówi, miejcie takie osoby w wielkim poważaniu. W wielkim poważaniu. To nie znaczy, że mamy mieć ich w poważaniu, jak to niektórzy czasami myślą o kimś, że mam kogoś w poważaniu. Tu jest wręcz przeciwnie. Mamy ich mieć w wielkim poważaniu. Mamy naprawdę niesamowicie ich szanować. I zauważcie, co mówi dalej ten sam werset. Daszcie ich miłością ze względu na ich pracę. Daszcie te osoby miłością ze względu na ich pracę. Nie ze względu na to, jacy są, nie ze względu na to, co robią, czy czego nie robią, nie ze względu na to, jak wyglądają, czy jakiekolwiek inne, jaki mają status społeczny. To wszystko jest w tym momencie nieistotne. Paweł mówi, żeby darzyć starszych w zborze, wszystkich tych, którzy pracują na korzyść tego zboru, którzy pracują na Bożą chwałę ze względu na ich pracę. Bo to jest praca, którą przydzielił Bóg. Bóg ustanawia starszych przez Ducha Świętego. Duch Święty sam wybiera starszych i mówi nam o tym jasno, że mamy darzyć takie osoby miłością. Mamy mieć ich w wielkim poważaniu i mamy darzyć ich uznaniem. Mamy ich miłować, mamy ich szanować, mamy widzieć w nich swój autorytet, można to inaczej nazwać. I takie osoby powinny w pewien sposób być na piedestale, być najważniejsze w zborze. Ale nie chodzi o to, że one są ważniejsze od kogokolwiek innego. Tutaj Pismo Święte mówi, że ze względu na ich pracę, na tą misję, na tą służbę, którą mają wśród nas, mają wśród Tesaloniczan, ze względu na to powinni być szanowani przede wszystkim. I chciałbym żebyście też zastanowili się razem ze mną. Mam fragment wypisany z Jakuba 3:1. Myśl na temat nauczycieli. Myśl na temat nauczycieli słowa. Myśl na temat tych, którzy są odpowiedzialni za nauczanie słowa. Myśl na temat tego, co Jakub pisze o tych, którzy przewodzą w zborze, nazwijmy to tak, których Bóg używa do tego, żeby zbór szedł w określoną stronę. Jakub pisze w 3 rozdziale, 1 werset, takie słowo. Przestańcie, drodzy bracia, tak garnąć się do nauczania. Wiedzcie, że dla nas, nauczycieli, wyrok będzie surowszy. Także chciałbym, żebyśmy mieli ten kontrast, że to nie jest powiedziane, że osoba, która naucza, osoba, która jest odpowiedzialna za coś w zborze konkretnego, jakąś duchową ma służbę, czy starszy, czy jakbyśmy jeszcze taką osobę nie nazwali. To nie jest tylko i wyłącznie splendor. To nie jest tylko i wyłącznie przywilej. To nie jest tylko i wyłącznie niesamowita funkcja, dzięki której możemy karmić siebie samych, swojego i tak dalej. Bo tu w ogóle o to nie chodzi w tym wszystkim. To jest misja, którą Pan Bóg powierza. I właśnie ze względu na tą misję należy się takim osobom szacunek, należy im się uznanie. Ale zauważcie, że Jakub mówi, że dla takich osób, dla starszych w zborze, wyrok będzie surowszy. Oni mają większą odpowiedzialność, kiedy Jezus wróci i będzie chciał już tutaj zapanować, kiedy Ojciec Go przyśle do nas i kiedy będziemy zdawać relacje ze swojego życia, to takie osoby, starsi w zborze, pastor, oni będą odpowiedzialni nie tylko za siebie samych, ale oni są także odpowiedzialni za cały zbór, za to wszystko, co tutaj się dzieje, za to wszystko, co się dzieje albo co się nie dzieje często w naszym zborze, za to wszystko, co jest zorganizowane, za to, jak jest zorganizowane nabożeństwo, za to, jak jest uwielbiane imię Boże. I dla mnie z jednej strony to jest bardzo pocieszające, że Pan Bóg pokazuje, że takie osoby, które pracują dla Niego widocznie, bo każdy z nas pracuje dla Niego, ale takie osoby, które są postawione na jakąś funkcję, na jakimś urzędzie w zborze, mają mieć określone, nazwijmy to może, przywileje, ale z drugiej strony Pan mówi, że dla nich wyrok będzie surowszy. I to nie jest tak, że, tak jak już powiedziałem, że oni mają tylko i wyłącznie same profity z tego. Tu wyrok będzie surowszy. I dla mnie osobiście to są w pewien sposób cucące słowa. Trochę nawet można powiedzieć straszne. Wiecie, strach przed Panem, bojaźń Boża jest poznaniem, jest początkiem wiary. Jest tym, co powinno nami kierować. I my powinniśmy pamiętać nie tylko o swoich przywilejach, nie tylko o tym, co możemy wyciągnąć dla siebie samych, bo o to w ogóle nie chodzi w chrześcijaństwie. Nie chodzi o to, aby być sługą. Chodzi o to, żeby być sługą dla Jezusa Chrystusa, dla tego, który jest głową Kościoła. I abyśmy byli też sługami dla Jego ciała. I z tym właśnie wiąże się według tego tekstu urząd starszego w zborze. Ale czytamy dalej o tym, co Paweł mówi, jak mamy wszyscy się nawzajem traktować. I Paweł w 14 wersecie zaczyna taką małą wyliczankę wręcz, można powiedzieć. I czytamy tam tak. Wzywamy was, bracia, upominajcie niekarnych, pocieszajcie lękliwych, wspierajcie słabych, miejcie cierpliwość dla wszystkich. Uważajcie, aby nikt nikomu nie odpłacał złem za zło, ale zawsze starajcie się o to, co dobre we wzajemnych stosunkach i dobre dla wszystkich. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. Za wszystko dziękujcie, gdyż taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście, proroctw nie lekceważcie. Wszystko badajcie, a kierujcie się tym, co szlachetne. Trzymajcie się z dala od wszelkiego rodzaju zła. To jest bardzo długa lista, można powiedzieć. Pan Bóg dał nam, czy dał Mojżeszowi, dał Izraelitom 10 przykazań, którymi my także powinniśmy się kierować w naszym życiu, ale nie jako wiążące nas, że musimy tak robić, tylko w podziękowaniu serca, w podziękowaniu za zbawienie, które otrzymaliśmy. Teraz chcemy trzymać się tych przykazań, które Bóg wyznaczył. Paweł tutaj wymienia 13 rzeczy, z tego co wyliczę. 13 rzeczy, jak powinniśmy postępować na co dzień względem siebie nawzajem, w naszym życiu, w zborze, jako zborownicy, jako ci, którzy są wszyscy członkami ciała Chrystusowego. I Paweł zaczyna listę od tego, aby upominać niekarnych, I ja wiem, że ja zostałem kilku, może kilkunastokrotnie w moim życiu napomniany przez braci i siostry w najróżniejszych sprawach. I wiem, że dla mnie osobiście to było bardzo pomocne. I skoro dla mnie to było pomocne, to także było pomocne dla całego zboru, bo cały zbór dzięki temu zostaje oczyszczony. Także bracie, siostro, jeżeli widzisz, że twój brat grzeszy, jak mówi Jezus Chrystus, idź i napomnij go. Z drugiej strony, drogi bracie, droga siostro, jeżeli twój brat albo twoja siostra przychodzi do ciebie i napomina cię w miłości, bo widzisz, że grzeszysz, to przyjmijmy to napomnienie. Paweł o tym pisze tutaj, aby napominać niekarnych. I tak powinniśmy stosować ten fragment. Oczywiście pamiętajmy, że mowa tutaj jest tylko i wyłącznie o sytuacjach związanych z grzechem. Nie chodzi nam o nasze własne preferencje, nie chodzi nam o nasze własne pomysły, jak coś powinno zostać zorganizowane, jak ktoś powinien żyć, jak powinien coś robić, jak powinien się modlić i tak dalej, ubierać, bo to nie jest kwestia grzechu. To jest kwestia indywidualnych preferencji, wolności, którą mamy w Jezusie Chrystusie. Ale jeżeli jest kwestia grzechu widoczna w naszym życiu, to Paweł mówi, abyśmy napominali się nawzajem w miłości. Jezus Chrystus wspomina o tym, abyśmy szli do naszego brata, napominali go w miłości. Jeżeli brat nas usłucha, jeżeli siostra nas posłucha, wtedy pozyskaliśmy swojego brata. Nasz Kościół został wtedy oczyszczony z tego grzechu. Wszyscy możemy się dzięki temu radować. Czytamy drugą rzecz. Pocieszajcie lękliwych. Każdy z nas, kiedy ma jakiś problem w swoim życiu, potrzebuje pocieszenia. Każdy z nas, kiedy trapi się czymś, potrzebuje pocieszenia. Jeżeli widzisz, bracie, siostro, jakiegoś brata, jakąś siostrę, którzy przeżywają coś smutnego w swoim życiu, Pan Bóg ich doświadcza, może nie rozumieją tego, może pogodzili się z tym, ale to nadal jest obecne w ich życiu i to jest doświadczenie, które nie jest przyjemne. Podejdźmy po prostu. Porozmawiajmy o tym. Pomódlmy się o taką osobę. Pocieszmy. Pamiętajmy o tym, że Pan Bóg mówi, że my jesteśmy braćmi i siostrami. Jesteśmy jedną wielką rodziną. Kiedy ja widzę, jak moja córka płacze i mój syn się z tego śmieje, gniew we mnie wzbiera. Kiedy widzę, że moja córka płacze albo syn płacze i to drugie z nich w ogóle nie jest tym przejęte, także gniew we mnie wzbiera. Ale kiedy widzę, że jedno z moich dzieci płacze, jest zlęknione, przeżywa coś złego w swoim życiu, a to drugie z nich podchodzi z miłością, pociesza, przytula. Moje serce się raduje, bo tak powinniśmy postępować. Dzieci bardzo często mają tą empatię w sobie bardzo łatwo. My, dorośli, czasami o tym zapominamy. Wydaje nam się, że wiecie, jakieś konwenanse nas obowiązują i nie wypada może, albo głupio zapytać, o co chodzi, albo nie mamy zwykle po prostu czasu na to, żeby się przejąć czyimś życiem. Ale Paweł mówi o tym, żebyśmy pocieszali lękliwych, żebyśmy pocieszali tych braci, którzy potrzebują pocieszenia. I dalej, wspierajcie słabych. To tego samego może się tyczyć. Słabości są najróżniejsze w życiu, ale powinniśmy nawzajem siebie wspierać. Powinniśmy być jak bracia i siostry wszyscy w zborze. Czytamy w liście do Koryntian, że jesteśmy jednym ciałem. Chrystus jest naszą głową, głową Kościoła, a my wszyscy jesteśmy jednym ciałem. Jeżeli wątroba w ciele wysiada, całe ciało jest chore. Jeżeli serce wysiądzie w ciele, całe ciało jest chore. Jeżeli jakakolwiek inna część naszego ciała jest chora, to całe ciało wtedy choruje. Nie można powiedzieć, że tylko ta część choruje, czy tamta choruje. Całe ciało jest wtedy chore. I Paweł wspomina tutaj, żebyśmy wspierali słabych, żebyśmy wspierali tych, którzy potrzebują takiej pomocy. Pomoc może być najróżniejsza i nie będziemy się tutaj rozbijać, co mamy robić konkretnie, ale chciałbym, żebyśmy zapamiętali tę myśl, że słabi, ci potrzebujący wszyscy, którzy są w naszym zborze, potrzebują naszej pomocy. Bardzo potrzebują naszej pomocy. Ja wiem, że ja czasami o tym zapominam, ja czasami nie mam czasu, najczęściej z wyboru, ale chcę zmieniać swoje życie i chcę stosować tą listę lepiej niż dotychczas. Chcę zgłębiać to wszystko, co jest tutaj zapisane w liście do Tesaloniczan i wprowadzać to, aby nie tylko ja na tym korzystał, ale by cały zbór z tego korzystał. I czytamy dalej, miejcie cierpliwość dla wszystkich. To już czwarta z 13 rzeczy.
miejcie cierpliwość dla wszystkich. Czy zdarzyło wam się tak w swoim życiu, że ktoś was potraktował niecierpliwie? Chcieliście coś zrobić, chcieliście dojść do jakiegoś wątku albo chcieliście, mieliście jakieś zamiary, mieliście jakiś pomysł, żeby coś zorganizować, a ktoś był po prostu niecierpliwy i nie dał wam nawet dojść do głosu, nie dał wam skorzystać z tej możliwości, którą mieliście. Czy zdarzyło wam się, że ktoś was potraktował w ten sposób? Czy zdarzyło wam się w drugą stronę, że wy potraktowaliście kogoś w ten sposób, że to wy byliście niecierpliwi? Ja ani w jednym, ani w drugim przypadku nie czuję się komfortowo. Kiedy mnie ktoś traktuje w ten sposób, to od razu czuję się z tym niekomfortowo. Ja to widzę, ja to czuję i osoby dookoła mnie także to prawdopodobnie zauważają. Ale kiedy my jesteśmy niecierpliwi dla innych, na początku tego nie zauważamy, bo nam się wydaje, że to my mamy rację najczęściej, prawda? Mówię z własnego doświadczenia. Ale Pan mówi tutaj, żebyśmy byli cierpliwi dla wszystkich. Dla wszystkich. I dla tych, którzy mówią powoli, i dla tych, którzy nie potrafią się wysłowić, i dla tych, którzy nie potrafią dobić do brzegu z wypowiedzią. I w najróżniejszych innych kwestiach, nie chodzi tylko o rozmowy. I Pan napomina nas przez słowa Pawła, abyśmy mieli tą cierpliwość dla wszystkich. Dlatego jeżeli ktoś z braci może modli się bardzo długo, miejmy dla niego cierpliwość. Jeżeli jakakolwiek inna sytuacja dzieje się w naszym zborze, w naszych rodzinach, która wymaga tej cierpliwości, bądźmy cierpliwi. Pamiętajmy o tym, że Bóg znosi nas cały czas cierpliwie. On jest Bogiem świętym, który nie znosi grzechu, w którego obecności grzech w ogóle nie może istnieć. A my jesteśmy grzesznikami, odkupionymi grzesznikami. Jesteśmy świętymi w Jezusie Chrystusie, ale dzięki Niemu i przez Niego. A w naszym obecnym życiu niestety jeszcze pojawia się często grzech. Oby jak najrzadziej i oby jak najmniej go było, ale ten grzech cały czas się może pojawiać w naszym życiu i mamy się go pozbywać. Ale Pan Bóg jest cały czas łaskawy, jest cały czas cierpliwy, abyśmy dochodzili do tej świętości, abyśmy dorównywali do tych standardów, które Jezus Chrystus nam wyznaczył. Gdyby Pan Bóg nie był cierpliwy, potraktowałby nas tak jak za czasów Noego. Zesłałby na świat potop. Oczywiście nie może już tak zrobić, bo obiecał, że już tego nie zrobi, ale ma jeszcze niezliczoną ilość sposobów, jak ten świat może tak właściwie zgładzić i unicestwić. A nie robi tego cały czas. Nie robi tego, bo jest cierpliwy. Poczeka, aż grzesznicy się nawrócą. I my także powinniśmy patrzeć na naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który był cierpliwy dla wszystkich. Powinniśmy uczyć się od Niego i być także cierpliwi dla naszych braci, dla naszych sióstr, dla naszych dzieci, dla przyjaciół, dla ludzi, którzy jeszcze nie są nawróceni, bo po owocach ich poznacie. My mamy być podobni do Jezusa Chrystusa. Skoro On był cierpliwy, skoro Bóg Ojciec jest cierpliwy, my także powinniśmy mieć tą cierpliwość dla wszystkich. I dalej Paweł przychodzi do... My możemy już przejść do 5. W 15 wersecie czytamy: uważajcie, aby nikt nikomu nie odpłacał złem za zło, ale zawsze starajcie się o to, co dobre we wzajemnych stosunkach i dobre dla wszystkich. Wiem, że nikt z nas nie chce zła. Jestem tego pewien, ludzie najczęściej nie chcą nic złego. Jak coś się dzieje, najczęściej mówimy: nie chciałem tak, to nie było moim zamysłem, wcale tak nie planowałem. Ale czasami się dzieje tak w naszym życiu, że wychodzi źle, że wychodzi niedobrze, że mimo, że nie chcemy, wychodzi nie najlepiej. I Paweł mówi tutaj o tym, abyśmy uważali, bo zdarza się czasami nam zgrzeszyć. Zdarza nam się czasami zgrzeszyć, ale mamy uważać na to i wiecie, profilaktykę stosować, mamy stosować prewencję w naszym życiu, że mamy pilnować swojego serca, mamy uważać, aby nie odpłacać złem za zło. Jeżeli ktoś potraktuje nas w zły sposób, nawet jeżeli to jest brat lub siostra, Jezus mówi, abyśmy nadstawili drugi policzek. To wtedy pokaże tej osobie, że tak właściwie coś jest nie tak. Ja mu tutaj robię coś złego, on jeszcze chce otrzymać jeszcze raz taki cios ode mnie. Oczywiście mówię metaforą i nie chodzi tylko i wyłącznie o ubójkę, nie chodzi tylko i wyłącznie o to, aby się policzkować. Ale jeżeli ktoś z nas cierpi przez jakiegoś brata albo siostrę, to nie mamy odpłacać sobie złem za zło. Zauważcie, że tu jest cały czas mowa o wierzących. To nie jest mowa o ludziach, którzy są poza zborem. Paweł kieruje te wszystkie informacje do zborowników, do tych, którzy byli w Tesalonikach, którzy byli w tym zborze. I Paweł mówi do nich, Uważajcie, aby nikt nikomu nie odpłacał złem za zło. Tak jakby tutaj do nas kierował te słowa. Ale zawsze starajcie się o to, co dobre we wzajemnych stosunkach i dobre dla wszystkich. I znowu, z własnego doświadczenia zauważam, że nie zawsze tak mam. Nie zawsze mi się tak udaje, ale wydaje mi się, że to jest właśnie przez to, że nie stosuję tego pierwszego słowa, które tutaj pojawia się w 15 wersecie. Uważajcie. Czasami pozwalam sobie nie uważać. Czasami pozwalam sobie na to, żeby puściły mi emocje, puściły mi nerwy. Czasami sobie pozwalam na to, żeby nie pomyśleć zawczasu. A Paweł mówi nam o tym, że mamy uważać. Mamy być uważni w tym, co robimy, w tym, co myślimy, w tym, jak postępujemy. Aby nie odpłacać złem za zło, ale zawsze starać się o to, co dobre we wzajemnych stosunkach i co jest dobre dla wszystkich. Siódma rzecz, no to było piąta i szósta połączone razem. Siódma rzecz, zawsze się radujcie. Zawsze. Zauważcie, że tutaj nie ma żadnego warunku. Paweł nie mówi radujcie się, jeśli jest dobrze. Paweł nie wspomina radujcie się, jeśli jest z czego. Paweł mówi zawsze się radujcie. I zauważcie, że część listów, część tych 13 listów, które Paweł napisał, były napisane z więzienia w Rzymie, czy jeszcze we wcześniejszych miejscach, w których był przetrzymywany przez rzymskie straże, kiedy był prowadzony na proces do Cezara. I Paweł mówi, zawsze się radujcie, zawsze, bez względu na okoliczności, bez względu na to, co dzieje się w waszym życiu, bez względu na to, co dzieje się w zborze, bez względu na to, jaka jest pogoda, bez względu na to, ile macie w portfelu, bez względu na to, jak ktoś was potraktował albo wy kogoś potraktowaliście, ale zawsze się radujcie. Po ludzku? Niemożliwe. Po ludzku? Nie idzie tego osiągnąć. Ale zauważcie, że radość i szczęście to są dwa różne słowa. Radość i szczęście to nie jest zawsze to samo. Można być szczęśliwym, ale nie radosnym. Można być radosnym, ale nie być szczęśliwym. Mam nadzieję, że rozumiecie tę subtelną różnicę. Bo radość to jest nastawienie serca, a szczęście to jest najczęściej nasza reakcja na to, co się dzieje wokół nas. I Paweł mówi, że mamy zawsze się radować. Zawsze, bez względu na okoliczności. I dalej, nieustannie się módlcie. Myślę, że to jest wskazówka do tego, aby zawsze się radować. Nieustannie się módlcie. Wiecie, jeżeli będziemy się nieustannie modlić, jeżeli będziemy dziękować Bogu za to wszystko, co zrobił dla nas w naszym życiu, jeżeli będziemy pamiętać o tym, że On nas zbawił w Jezusie Chrystusie, że dał nam Ducha Świętego, to my naprawdę mamy już niesamowity powód do radości. Mamy niesamowity powód do wdzięczności, o czym jest mowa w 18 wersecie, w 9 rzeczy, którą Paweł do nas pisze. Za wszystko dziękujcie. I dlaczego? Gdyż taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Czyli zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie i za wszystko dziękujcie. Te trzy rzeczy mamy stosować, bo taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem nas. I przypomina mi się w tym momencie historia Józefa, który został sprzedany do Egiptu przez swoich braci. Józefa, który wycierpiał wiele. Józefa, który mógł tak właściwie być zgorzkniałym człowiekiem, mógł zgnić w lochu w Egipcie i mogliśmy o nim nigdy więcej nie usłyszeć. Ale to jest człowiek, który szedł z radością przez życie. On cały czas miał tą ufność w Bogu i dziękował Bogu za wszystko, co się działo. Jak będziecie w domu, przeczytajcie proszę sobie najlepiej historię Józefa. Nie musicie tego robić dzisiaj. Przypomnijcie sobie, ile on przeszedł w swoim życiu i jak potraktował swoich braci i swojego ojca, kiedy ich spotkał. Ja zastanawiam się, czy ja byłbym w stanie w podobny sposób potraktować ludzi, którzy tak mnie potraktowali wcześniej, od których tak wiele wycierpiałem. I wierzę i mam nadzieję, że Pan Bóg przygotowałby mnie na to, żeby właśnie w ten sposób zareagować. I mam nadzieję, że skoro jestem wierny w małym, to i w dużym będzie mi dane zareagować w odpowiedni sposób. Ale zauważcie, 50 rozdział Księgi Rodzaju, 20, bodajże 20 albo 22 werset. Józef mówi do swoich braci, że wy knuliście przeciwko mnie zło, ale Bóg zaplanował to wszystko ku dobremu. Pan Bóg wiedział, że to wszystko się ma wydarzyć. Pan Bóg wiedział, że to wszystko zło będzie się działo w życiu Józefa. Ale gdyby nie to wszystko, Izrael nie mógłby wyjść z Egiptu. Izrael nie mógłby przetrwać tego wszystkiego, co się działo. I Pan Bóg tak właściwie przez Józefa przygotował drogę dla Izraela. I to też jest niesamowita wskazówka dla nas. Czasami pojawia się cierpienie w naszym życiu. Czasami Bóg dopuszcza najróżniejsze rzeczy, które się dzieją w naszym życiu i nam się w ogóle do niczego, wydaje nam się, nie przydają. One nie są dla nas pomocne. Tak właściwie to jest kula u naszej nogi. Ale Pan Bóg ma często w tym swój cel. Gdyby tak nie było, Bóg nie dopuściłby do tego. Gdybyśmy nie mogli się z tego uczyć, gdybyśmy nie mogli później z tego skorzystać, albo ktoś z naszych braci i sióstr nie mógłby skorzystać z naszego doświadczenia, Pan Bóg nie wprowadziłby tego najprawdopodobniej do naszego życia. Bo który rodzic chce źle dla swoich dzieci? Który rodzic chce krzywdzić swoje dziecko? Ja z pewnością nie. Wierzę, że nikt z was, rodziców albo przyszłych rodziców, także nie chce krzywdzić swoich dzieci. I Bóg, który jest miłością, Bóg, który jest niesamowitym Ojcem, który jest najlepszym Ojcem na świecie, także nie chce dla nas przecież złych rzeczy. On chce, abyśmy przede wszystkim doszli do świętości i On do tej świętości chce nas doprowadzić. Dlatego mamy zawsze się radować, nieustannie się modlić i za wszystko dziękować, bo taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem nas. I ostatnie cztery rzeczy, które Paweł jeszcze nakazuje zborownikom w Tesalonikach, mówi: ducha nie gaście, proroctw nie lekceważcie, wszystko badajcie, a kierujcie się tym, co szlachetne. Ducha nie gaście. Wiecie, często pojawia się taki motyw właśnie, że ktoś nam mówi: nie mów tak do mnie, nie rób tak, to mnie krzywdzi, nie gaś mojego ducha. I zdarza się, myślę, że w życiu każdego z nas musimy na to uważać, żeby rzeczywiście nie gasić ducha innych wierzących, ale to tyczy się nas wszystkich i nie chodzi nam tylko i wyłącznie tutaj o jakieś określone sytuacje, nie chodzi nam o nie wiadomo jak wyimaginowane. Ducha nie gaście. Wiecie, każdy z nas ma Bożego Ducha w sobie. Każdy z nas nowonarodzonych ma Ducha Świętego, który jest napisane w Słowie Bożym, może zostać zasmucony. I my mamy nawzajem, jako bracia i siostry, szanować się, mamy miłować się, mamy być razem, mamy trwać w tym wszystkim. Mamy nie gasić tego ducha, który jest obecny w nas. Mamy spotykać się tutaj razem, aby wielbić naszego Boga. I to jest niesamowite, że Pan Bóg łączy tak różnych ludzi, tak wielu różnych ludzi, którzy prawdopodobnie mogliby się nie spotkać w swoim życiu nigdy, gdyby nie obecność Boga. Gdyby nie Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel. I Pan Bóg mówi, żebyśmy nie gasili ducha, żebyśmy pamiętali o tym duchu, który jest obecny w nas, abyśmy pamiętali o tym, że Duch Święty jest częścią każdego z nas, jest obecny, namaścił nas, każdego z nas i On nas przygotowuje do tego, żebyśmy mogli z czystym sercem wyczekiwać Jezusa Chrystusa. Proroctw nie lekceważcie, musimy też, jeżeli mamy ich nie lekceważyć, musimy znać te proroctwa, musimy czytać Słowo Boże, aby wyczekiwać spełnienia tych proroctw. Wiecie, Stary Testament obfituje w proroctwa, jest ich niesamowicie wiele i wiele z nich już się sprawdziło i na tej podstawie możemy domniemać, że reszta, która jeszcze nie miała swojego spełnienia, które jeszcze nie zostały zakończone, także zostaną spełnione. Jezus Chrystus i Jego przyjście zostało zapowiedziane w niezliczonej, czy wliczonej, ale nie pamiętam teraz dokładnie, około chyba 100 proroctw albo i więcej było wypowiedziane na temat urodzenia i tego, kim będzie, co będzie robił, jak będzie działał Jezus Chrystus. Kiedy przyszedł, On wypełnił wszystkie, które miały się wypełnić co do joty. To były niesamowite rzeczy, które nie ma możliwości, aby to w jakikolwiek sposób zorganizować na chwilę obecną, bo to są rzeczy tak niezależne od nas, tak niezależne od ludzkiej ręki, że nie ma możliwości, aby to jakikolwiek umysł zorganizował poza umysłem Bożym. Dlatego też Paweł mówi, żebyśmy nie lekceważyli proroctw, abyśmy pamiętali o tym, co jest zapisane w całej Biblii, w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie, w Księdze Apokalipsy także, która zawiera całkiem sporo proroctw, abyśmy nie lekceważyli tego słowa, które Bóg do nas kieruje. Ale zauważcie, wszystko badajcie, a kierujcie się tym, co szlachetne. Nie może być tak, że nam się będzie wydawać, że o, tu jakieś proroctwo się spełniło, albo o, to może być to czy tamto. Paweł mówi nam o tym, żebyśmy wszystko badali. Czytamy w Dziejach Apostolskich, była grupa nowonawróconych starotestamentowych Żydów, którzy czekali na Mesjasza. Byli w Berei, Berejczycy tak zwani. I Paweł przyszedł do nich ze zwiastowaniem Słowa Bożego. I oni wielokrotnie się spotykali z nimi, badali te wszystkie słowa, które Paweł do nich kierował. Oni nie przyjęli wszystkiego na wiarę. Dobra, przyszedł gościu, który mówi o Jezusie Chrystusie, o naszym Zbawicielu, który został zapowiedziany. Wierzymy i już. Oni wszystko co do joty, dokładnie, każde proroctwo zbadali. Zbadali, jak one wyszły, jak to wszystko zostało przez Boga zorganizowane. I uznali, że Pan Bóg miał w tym wszystkim rację, że Pan Bóg rzeczywiście zrobił tak, jak obiecał. Czyli można mu zaufać, że to jest Słowo Boże, że to jest rzeczywiście to, co się miało ziścić. I Paweł do nas kieruje słowa, wszystko badajcie. Wszystkie proroctwa mamy badać, mamy wyczekiwać ich spełnienia, ale nie mamy być ufni, nie mamy być naiwni, ufni mamy być, ale nie mamy być naiwni w tym wszystkim. Mamy badać proroctwa, które Bóg do nas kieruje. I ostatnie zalecenie, bardzo ogólne i bardzo, wydaje mi się, też pomocne. Trzymajcie się z dala od wszelkiego rodzaju zła. Trzymajcie się z dala od wszelkiego rodzaju zła. Na zakończenie, najłatwiejsze z tych wszystkich, albo właściwie najtrudniejsze z tych wszystkich, bo mamy się trzymać z dala od wszelkiego rodzaju zła. Czasami mi osobiście zdarza się być złym, nieodpowiednim, nieodpowiedzialnym i ten grzech pojawia się w moim życiu. A Paweł mówi, że mamy trzymać się z tego z dala jak najdalej. I zauważcie, że ta lista jest bardzo trudna po ludzku do wypełnienia. Ta lista nie jest w żaden sposób łatwa. Gdybyśmy dali komuś, jakiemuś przechodniowi i nie powiedzieli, skąd to jest wzięte, o co tutaj chodzi i spytali go, czy jest w stanie coś takiego wprowadzić w swoim własnym życiu na chwilę obecną. Myślę, że większość ludzi zapytana stwierdziłaby, że to jest niemożliwe, że nie można dziękować za wszystko, nie można nieustannie przecież się modlić, nie można zawsze się radować, nie można wielu innych też rzeczy zorganizować zawsze i mieć czyste sumienie. Ale Pan Bóg mówi nam dalej w tym słowie do Tesaloniczan. 23 werset, czytamy takie słowa. A sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci. Niech cały wasz duch, dusza i ciało będą zachowane bez nagany na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. I tu jeszcze nie jest wszystko wyjaśnione, ale 24. Ten, który was powołuje, jest wierny. On też tego dokona. To On, Bóg, przez dzieło Jezusa, przez działalność Ducha Świętego, On zachowa naszego całego ducha, naszą całą duszę i nasze ciało zachowa bez nagany na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. To dzięki Niemu cała ta lista ma sens. To dzięki Niemu cała ta lista jest tak właściwie możliwa do zrealizowania w naszym życiu. Jeżeli byśmy chcieli znowu polegać na własnych uczynkach, nie jesteśmy w stanie. Tak samo jak nie jesteśmy w stanie dojść do pełni świętości na własną rękę. Nie jesteśmy w stanie zbawić sami siebie, bo jesteśmy grzesznikami. I nie jesteśmy w stanie dotrzymać kroku tej liście, która zawiera tylko albo aż 13 pozycji. Ale Paweł kieruje do nas słowa, że ten, który nas powołuje, jest wierny i on tego dokona. I w Bogu jest zbawienie nasze. W Bogu jest nasza nadzieja na wszystko, co się dzieje w naszym życiu. Bóg jest tym, który da nam wszystko, co jest potrzebne do tego. I czytamy dalej, jeszcze 4 wersety nam zostały. Paweł pisze już zakończenie listu. Bracia, módlcie się również za nami. Pozdrówcie wszystkich braci świętym pocałunkiem. Zobowiązuję was wobec Pana, aby ten list został odczytany wszystkim braciom. Niech łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa towarzyszy waszym poczynaniom. Paweł kończy list. Nie ma już nic więcej do powiedzenia, albo przynajmniej Duch Święty nie powiedział mu, żeby skierował cokolwiek więcej do nich. I 27 werset mówi, zobowiązuję was wobec Pana, aby ten list został czytany wszystkim braciom. Ja czułem się zobowiązany, aby wam go przeczytać, aby wam go wyjaśnić z mojej perspektywy. Wierzę, że z Bożej perspektywy to jest także. I chciałbym, żebyśmy zastanowili się nad zastosowaniem tego listu, tego zakończenia może chociażby listu. Jak tą listę tych 13 rzeczy, jak mowa o starszych, o pastorze, możemy wprowadzić w czyn w naszym życiu. I wiecie, Tak myślałem, jak można streścić to najłatwiej. I doszedłem do wniosku, że to, co Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza, 22 rozdział, wersety 37 do 40, oddaje to w pełni. Ten krótki fragment, o którym mówię, Mateusza 22, 37 do 40, jest tak właściwie esencją całego Pisma. To jest esencja chrześcijaństwa, bo Jezus został zapytany o najważniejsze przykazanie. Jezus został zapytany o to, co jest najważniejsze w naszym życiu. A Jezus odpowiedział tak. Masz kochać Pana, swego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy i każdą swoją myślą. To jest najważniejsze i pierwsze przykazanie. A drugie zaś, podobnie temu brzmi, masz kochać bliźniego swego tak, jak samego siebie. Na tych dwóch opiera się całe prawo i prorocy. Jezus mówi, że te dwa przykazania, na tym wszystkim opiera się całe prawo i wszyscy prorocy. Pierwsze, masz kochać Pana, swego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy i każdą swoją myślą. I to jest najważniejsze przykazanie. A drugie, podobne, brzmi, masz kochać bliźniego, tak jak samego siebie. I znowu, rzecz nierealistyczna, jeżeli myślimy po ludzku. Rzecz nierealistyczna, jeżeli nie mamy Jezusa Chrystusa, jeżeli nie mamy Ducha Świętego, który pracuje w naszym życiu. Ale Bóg nas wyposażył w te instrumenty. Dał nam Jezusa Chrystusa i zbawienie w Nim. I dał nam Ducha Świętego, abyśmy mogli być przez Niego doświadczani, żebyśmy mogli być uświęcani każdego dnia. I chciałbym, żebyśmy zapamiętali dwie rzeczy, bracia i siostry, z tego fragmentu. Oczywiście to największe przykazanie, które Jezus nam przekazał. Ale żebyśmy miłowali siebie nawzajem wszyscy. Jan w swoich listach pisze cały czas: bracia i siostry, dzieci, miłujcie się nawzajem. I miłość jest niesamowicie potrzebna. I mamy tutaj całą listę 13 rzeczy, w jaki sposób powinniśmy się miłować w zborze. I pamiętajmy cały czas o tym, to nie jest mowa o tym, jak mamy miłować ludzi spoza zboru. Ich także powinniśmy miłować, oczywiście, jak najbardziej. Ale przede wszystkim po owocach ich poznacie, po relacjach, jakie będziemy mieli między sobą. Ludzie poznają, czy jesteśmy prawdziwym Kościołem Jezusa Chrystusa. Wierzę, że jesteśmy, ale powinniśmy pilnować swojego serca. Paweł sam mówi do nas, że mamy uważać. I to jest jedna rzecz. A druga, zauważcie, że tam na początku była mowa o starszych w zborze, o nauczycielach w zborze. Na nich spoczywa niesamowita odpowiedzialność. Jakub pisze w swoim liście, jak czytaliśmy, że dla nich wyrok będzie surowszy. Pamiętajmy o starszych w naszym zborze. Pamiętajmy o tych wszystkich mężczyznach, których Pan wyznaczył przez swojego Ducha i których my tutaj wybraliśmy Jego wolą, abyśmy pamiętali o tym wszystkim, z czym oni się zmagają na co dzień. Bo oni tutaj są dla nas tak właściwie. Oni są w naszym zborze, aby służyć temu zborowi, aby służyć ciału Jezusa Chrystusa. I dlatego dla nich należy się uznanie, dla nich należy się także poważanie i dla nich należy się też miłość. Nie niesamowicie większa od tego, co mamy czynić dla siebie nawzajem, ale powinniśmy pamiętać także o nich w naszych modlitwach. Powinniśmy pamiętać o tym, że oni nie tylko muszą żyć swoimi własnymi problemami, ale często żyją także naszymi problemami, tym wszystkim, co się dzieje w naszych domach, co się dzieje w naszych relacjach. Bo Pan Bóg wyznaczył ich do tego, aby byli tutaj przewodnikami naszego stada. Jezus Chrystus jest naszym pasterzem, ale mamy tutaj, chcę użyć takiej metafory, może nie będzie najcelniejsza, ale mamy takich, źle to może zabrzmi, ale mamy baranów, którzy przewodzą naszemu zborowi. I to wcale nie chodzi baran, że to jest coś złego powiedziane. To nie jest negatywne określenie. To są ludzie, którzy zostali wyznaczeni przez Boga do tego, aby opiekowali się Jego stadem. Także pamiętajmy, bracia i siostry, wszystkie owce, jak tutaj jesteśmy w zborze, w stadzie naszego Pana, abyśmy pamiętali o tej wzajemnej miłości i byśmy pamiętali o modlitwie za naszych starszych, dla tych, którzy przewodzą temu zborowi. Chwała niech będzie Bogu. Módlmy się teraz.